dzisiaj, kiedy wspominamy świętych aniołów stróżów, przypomina mi się taka historia życia świętego Franciszka, taki epizod, który w dobie popularnego bądź co bądź filmu pod tytułem Claire daje dużo do myślenia, a właściwie jest czymś, można powiedzieć, wprost oczywistym. Kiedyż bracia wiedzieli, że Franciszek ma w wielkim poszanowaniu aniołów, ale też z drugiej strony nakazywał braciom, żeby z wielką pokorą, czcią i szacunkiem odnosili się do kapłanów. Więc zadano mu takie podchwytliwe pytanie. Franciszku, co byś zrobił, byś na swojej drodze spotkał jednocześnie i aniołów, i kapłanów, czy anioła i kapłana? A Franciszek bez chwili wątpliwości odpowiedział, że ukląkłby przed kapłanem. Dlatego, że to on dla nas przemienia chleb i wino w ciało i krew Chrystusa. Więc Franciszek nie miał wątpliwości, nawet gdyby miał do czynienia z kapłanem, który zgrzeszył lub też upadł. Ale to tytułem dzisiejszego wstępu odnośnie do świętych aniołów. Temat jest szeroki i dosyć poważny. Ja nie jestem specjalistą z biblistyki, to muszę od razu się przyznać. Spróbowałem trochę podzielić tę część, to przedstawienie na dwie części. Mianowicie z jednej strony chciałbym kilka słów powiedzieć, jako czytać ten pokój w liście świętego Pawła do Rzymian, dosyć pobieżnie. Natomiast bardziej ze względu na to, że jestem bratem mniejszym, chciałbym wam pokazać, co to znaczy mieć pokój, co to znaczy nieść pokój, co to znaczy żyć pokojem u świętego Franciszka. A ponieważ jest to jego zawsze aktualne przesłanie, wierzę, że również trafi i do was. To, co czytamy w Piśmie Świętym, ta forma pokój oznacza zazwyczaj związek, zgodę między dwiema osobami bardziej niż spokój ducha. I tutaj Paweł twierdzi, że wierząc opowiada się za Bogiem. Komentarze biblijne mówią, że mamy zachować pokój z Bogiem. I pierwszym, oczywiście odczytujemy ten fragment o zachowaniu Bożego pokoju w ramach podtytułu, który nam podaje Pismo Święte, pojednanie z Bogiem, ale dotyczy skutków usprawiedliwienia. W związku z tym pierwszym skutkiem usprawiedliwienia, którego doświadcza chrześcijanin, jest pokój. Pojednanie zastępuje obcość. Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym. Skutkiem dzieła usprawiedliwienia jest odzyskanie dostępu do łaski utraconej wskutek upadku pierwszego człowieka. Dostęp do łaski to możliwość zmniejszenia dystansu, jaki istniał dotychczas między ludzkością a Bogiem. To dzięki zbawczej śmierci Jezusa wszyscy ludzie dostąpili usprawiedliwienia, czyli odpuszczenia grzechów. Paweł Apostoł uwypukla także jeszcze inne owoce usprawiedliwienia i w tym właśnie fragmencie w liście do Rzymian jest mowa o trzech: o pokoju z Bogiem, uczestnictwie w chwale Bożej, nadziei w cierpieniu. Pokój z Bogiem zatem oznacza pojednanie ze Stwórcą, przywrócenie jedności zerwanej przez grzech pierworodny. Natomiast wyrażenie nadzieja chwały Bożej można rozumieć tu w sensie mocy i potęgi Bożej przejawiającej się w przyrodzie i kosmosie, albo też jako oglądanie i pojmowanie istoty Bożej w wieczności. Z kolei wytrwałość w uciskach jako trzeci dar usprawiedliwienia to szczególny dar, dzięki któremu udręki i uciski są drogą do osiągnięcia obiecanej nagrody, a nie tylko tragicznymi zrządzeniami losu. A więc usprawiedliwienie, o którym mówi Paweł Apostoł, to nowa jakość życia, którą człowiek otrzymuje od Boga, to dar życia Bożego, który uzdalnia człowieka do innego życia niż poleganie na sobie, na drugim człowieku i na różnych idolach. A więc usprawiedliwienie to głęboka relacja z Bogiem. Źródłem tego usprawiedliwienia jest wiara, przez którą mamy dostęp do Bożej łaski. Użyte greckie słowo prosagogen, zbliżanie się, przystęp, dostęp, jest bardzo wymowne i zasadniczo oznacza ona przedstawienie kogoś osobie królewskiej. Jest to podstawowe słowo na określenie podejścia wyznawcy do Boga. Można powiedzieć, że Paweł w ten sposób się do nas zwraca. Jezus uroczyście wprowadza nas przed oblicze Boga. On otwiera przed nami drzwi prowadzące do tronu łaski, a nie do potępienia, sądu, zemsty, lecz do niezasłużonej, niezapracowanej, wprost niewiarygodnej dobroci Bożej. I dzięki mocnej wierze nie jesteśmy już jak bezradni marynarze walczący na przykład z żywiołem na morzu, ale usłyszawszy głos Chrystusa, mogliśmy dotrzeć do portu, do przystani, do portu Bożej łaski. Poznaliśmy pokój i ciszę, zależną nie od nas samych, lecz od dzieła Bożego. I właśnie pierwszą korzyść tych, którzy zostali usprawiedliwieni przez wiarę, stanowi pokój z Bogiem, czyli doświadczenie w swoim życiu harmonii, miłości potężnie działającego Boga. Ale tu powstaje bardzo konkretne pytanie, czy w moim życiu, w mojej codzienności, w mojej rzeczywistości ja rzeczywiście doświadczam tej harmonii, czy miłość Boga w moim życiu przynosi owoce? Czy pokój, który posiadam, jest tylko wyrwany z chaosu na 5 minut, na chwilę, kiedy się zatrzymam, kiedy się uspokoję, kiedy się zdystansuję? Czy jest to jednak stan, w którym ja wciąż przebywam, żyję i co więcej, jest to stan, którym potrafię się dzielić? I nie jest to proste, bo wiemy, że niewiele trzeba, żebyśmy mogli stracić ten stan Bożego pokoju w naszym sercu. Ważna jest ta relacja, o której mówi święty Paweł względem Pana Boga. My musimy pamiętać, że to dzięki Jezusowi ta relacja, którą żeśmy zerwali poprzez grzech, została ponownie nawiązana. I dzięki temu mamy z powrotem przystęp do Pana Boga. I to Paweł Apostoł nazywa usprawiedliwieniem, pojednaniem i jest to, można powiedzieć, jeden z tych elementów Bożego pokoju, który mamy w sercu, nosimy ten zalążek, często niestety nie jest on rozwinięty. Święty Paweł odnosi się też również w swoim tekście do usprawiedliwienia, które wypływa z prawa zachowywania prawa Bożego. Ale prawo Boże nie jedna człowieka z Bogiem, lecz wskazuje drogę do pojednania. A tą drogą w naszym wypadku jest wiara w Jezusa Chrystusa. Charakterystyczne jest to, że właśnie święci, im bardziej postępowali na drodze ku Panu Bogu, tym większą mieli świadomość własnej grzeszności. Mamy sporo tych przykładów, choćby tylko świętego Franciszka, którego będziemy pamiątkę śmierci jutro obchodzili, a w czwartek jest jego uroczystość ku jego czci. Im stawał się pokorniejszy, im bardziej zdawał sobie sprawę z własnej grzeszności, tym bardziej zbliżał się do Pana Boga. Ale żeby dojść do tego momentu, Franciszek również potrzebował przejść proces oczyszczenia. I wiemy, że u Franciszka miało to miejsce nie tylko przed krzyżem San Damiano, w kapliczce pod Asyżem. Być może niektórzy z was znają ten epizod życia Franciszka, kiedy zagubiony, nie wiedział za bardzo, w którym kierunku iść, co ze sobą począć, bo życie mu się zawaliło. Ojciec go wykupił z więzienia z Perugii i był, można powiedzieć, takim rekowalescentem. Jak się błąkał, nie robił nic w domu specjalnego, no i trafił do tego małego kościółka i tam się modlił. Panie, co chcesz, abym czynił? Signore, cosa vuoi che io faccia? Tam usłyszał głos. Idź i odbuduj mój dom, który popada w ruinę. No i bardzo łatwo tu można popłynąć. Franciszek co zrobił? Wziął i zaczął odbudowywać małe kościółki i kaplice. I to jest prawda. Ale to nie wszystko. Bo żeby to powołanie Franciszka, to wezwanie go do świętości przyniosło odpowiedni owoc, to Franciszek jeszcze musiał się skonfrontować ze swoją słabością, grzesznością. A pomógł mu w tym kto? Ktoś wie? Ktoś, kto był odrzucony przez społeczeństwo. Trędowaty. I to dzięki temu trędowatemu można mówić o tym procesie nawrócenia. Franciszek się oczyścił z własnego egoizmu, z własnych uprzedzeń i zrobił coś okropnego. Dzisiaj byśmy mieli sanepid na głowie, gdybyśmy to powtórzyli tutaj. Franciszek pocałował w usta chorego na trąd. Ryzykował zarażenie się tą chorobą. On to jednak zrobił i okrył go swoim płaszczem. Ale to jest w wielkim skrócie. Przywołuję tę scenę, żeby pokazać, żebyśmy mogli dojść do wypełniania świadomego naszego powołania do życia i świętości, a w konsekwencji potem cieszyć się pojednaniem z Bogiem, wejść w tą głęboką relację, której owocem jest również pokój Boży w sercu, to my potrzebujemy etapów, potrzebujemy procesu, potrzebujemy pewnej weryfikacji naszej odpowiedzi na to wezwanie Boże. I Franciszek nas uczy właśnie tego, że pomimo swojej grzeszności, pomimo swojej słabości, potrafił odpowiedzieć na Boże wezwanie. I te wydarzenia, i to duchowe, bardzo osobiste, personalne. Idź i odbuduj mój kościół, który popada w ruinę, plus to spotkanie z trędowatym, dopiero dają nam pełny obraz tego, co działo się we Franciszku i w jaki sposób on mógł się potem stać, krok po kroku, etap po etapie, prawdziwym posłańcem Bożego pokoju. Ale to wszystko dokonuje się dzięki łasce Bożej i o tym nie możemy zapominać. A więc również i w nas Pan Bóg chce dokonać dzięki swojej łasce nowego stworzenia, nowego człowieka w nas odkryć, żebyśmy mogli i myśleć, i reagować, i czynić, i dzielić się z drugim człowiekiem, nie tylko i wyłącznie polegając na sobie, na własnych talentach, darach, zdolnościach, ale żebyśmy pozwolili Jezusowi działać w nas, bo to Jezus Chrystus, i stąd mówimy, ten Boży pokój przychodzi do nas przez Jezusa Chrystusa, On uzdatnia naszą duszę, nasze wnętrze do tego, żebyśmy mogli to Boże powołanie realizować jak najowocniej. I chciałbym teraz kilka słów poświęcić temu wciąż aktualnemu nawoływaniu świętego Franciszka do pokoju, tego orędzie do pokoju rodzi się w konkretnym kontekście historycznym, bo Franciszek żył w czasach, kiedy było wiele napięć i politycznych, i społecznych, i warto o tym pamiętać. W związku z tym to jego głoszenie pokoju jest związane z kontekstem, w którym wyrósł i w którym przyszło mu żyć. A Franciszek odwoływał się zawsze do Ewangelii Pana naszego Jezusa Chrystusa. Franciszek mówi w wielu miejscach w swoich pismach o pokoju. Chcę wam tylko kilka takich myśli podać, żeby nie zrobić z tego jakiegoś poważnego wykładu. Franciszek mówi o prawdziwym pokoju z nieba i o szczerej miłości w Panu. Jest to i mówi o tym w liście do wiernych. W imię Pańskie, Ojca i Syna i Ducha Świętego, wszystkim chrześcijanom, zakonnikom, duchownym i świeckim, wyświęconym i laikom, mężczyznom i kobietom, wszystkim tym, którzy mieszkają na całym świecie, brat Franciszek, sługa ich i poddany, przesyła wyrazy oddania i szacunku, życząc prawdziwego pokoju z nieba i nieskalanej miłości w Panu. Pokój jest darem z nieba, darem, który nierozerwalnie jest związany z osobą Jezusa Chrystusa. W innym miejscu, kiedy Franciszek wskazuje na pokój, też w liście do całego zakonu mówi w ten sposób, zwraca się do braci. Przeto błagam was wszystkich, bracia, z ucałowaniem stóp waszych i z tą miłością, z jaką mogę, abyście jak tylko możecie oddawali uszanowanie i wszelką cześć Najświętszemu Ciału i Najświętszej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa, w którym to, co jest w niebie i to, co jest na ziemi, zostało obdarzone pokojem i pojednanie z Wszechmogącym Bogiem. I tu jakby odbija się nam ta myśl świętego Pawła, kiedy mówimy o pokoju jako owocu, ale też mówimy o pokoju jako pojednaniu z Bogiem, czyli mówimy o relacji. I prawdziwego pokoju doświadcza ten, kto żyje Bogiem, kto całkowicie się Bogu oddaje. Dlatego Franciszek zachęca do zachowywania pokoju. Jeszcze inaczej mówi o pokoju Franciszek w swoich napomnieniach. To jest taki zbiór pobożnych zachęt. One, mówimy po polsku napomnienia, ale tak naprawdę są zachęty i przestrogi. Jest ich 28, a w tym jednym pod numerem 15 czytamy takie oto słowa. Błogosławieni czyniący pokój, ponieważ będą nazwani synami Bożymi. Ci prawdziwie czynią pokój, którzy we wszystkim, czego doświadczają, dla miłości Pana naszego Jezusa Chrystusa zachowują pokój w duszy i ciele. To jest ciekawy też ten fragment, kiedy Franciszek wskazuje na zintegrowanie pewnych wartości. To niesienie pokoju, bycie błogosławieństwem i przesłańcem pokoju musi być zintegrowane i w duszy, i w ciele. Czyli pokazuje, że mogą być sytuacje, w których te dwa elementy nie są spójne. Kiedy może być niepokój w sercu, a zewnątrz możemy udawać, że niesiemy pokój i odwrotnie. W związku z tym to zintegrowanie, ta dojrzałość również pod tym względem jest bardzo istotna. Franciszek, kierując słowa zachęty również w innych miejscach do braci, wskazuje, żebyśmy byli zatroskani o wypełnianie woli Pana i o to, żeby się Jemu podobać. I w tych słowach dodaje również, aby kierować się konkretnymi zasadami. I w regule mówi tak, nie wdawać się w kłótnie i spory. I kiedy widzimy lub słyszymy, że ludzie źle mówią lub źle czynią albo bluźnią Bogu, my błogosławmy i dobrze czyńmy i chwalmy Boga. I dalej w innym tekście czytamy, i niech się strzegą, aby się nie gniewali i nie denerwowali z powodu czyjegoś grzechu. A więc chcąc być posłańcem pokoju, my mamy konkretne wskazówki. Jest na tym polu wiele do uczynienia, bo jeśli spojrzymy na nasze życie, to musimy szczerze sobie odpowiedzieć, że no, zdarza nam się wejść w jakiś konflikt, choćby tylko słowny, w jakiś spór, w jakąś ostrą dyskusję. Albo, co więcej, właśnie podlegamy gniewowi lub też denerwujemy się. Niewiele trzeba. Wystarczy, że ktoś wejdzie komuś na pasach, na drodze, na jezdni. Tych sytuacji można by mnożyć. Wychodzi wtedy z człowieka coś okropnego. Raz byłem świadkiem tu w Katowicach na przejściu. To się za głowę złapałem. Cóż można zrobić? A nikt nie był winny. Za szybko zmieniły się światła. Ktoś nie zdążył ruszyć. Ktoś wszedł już jedną nogą na pasy. Mało nie doszło do bijatyki. Coś, co mnie może bardziej zabolało, że zabrakło też kogoś w tej sytuacji takiej nieprzyjemnej. To było krótko przed Bożym Narodzeniem, więc wszyscy się śpieszą, gonią gdzieś. Żeby ktoś umiał to opanować i żeby te emocje trochę opuścić, bo Pan, który się tak bardzo zdenerwował na Panią, która weszła na pasy, zatrzymał się za przejściem, wyszedł z samochodu i zaczął krzyczeć. Nie chcielibyście słyszeć tych słów. Franciszek podaje jeszcze jedną dobrą myśl, bardzo ważną. Jak głosicie pokój ustami, tak, a nawet jeszcze bardziej miejcie ten pokój w sercach waszych. Niech nikt z waszego powodu nie będzie pobudzony do gniewu albo zgorszony, lecz wszyscy przez waszą łagodność będą doprowadzeni do pokoju, życzliwości i zgody. O tym czytamy w relacji trzech towarzyszy. Tutaj antidotum na nasze zdenerwowanie, na brak pokoju, może być też łagodność we wzajemnym odnoszeniu się do siebie. My często nie doceniamy tej cnoty. Wydaje nam się, że jeśli powiemy coś konkretnie, prosto, w sposób dyrektorski, bo ja tu rządzę, to powinno do wszystkich dotrzeć. A wiemy że sami z doświadczenia, że nie lubimy takiego tonu. Kto uczy w szkole albo ma kontakt z dziećmi, to wie, że no, można sobie pozwolić, że chłopcu powiem: Jasiu, wstań i zamknij okno. No Jasiu to zrobi i nic się nie dzieje. Ale jeśli ja tym samym tonem powiem Małgosi: Małgosiu, zamknij okno, to ona wróci z płaczem do domu i powie: Pan na nią krzyczał, ojciec się na nią uwziął. Będzie płakała pół drogi do domu. To jest wrażliwość wypływająca z konstrukcji psychofizycznej chłopca, dziewczynki. Te rzeczy wiemy, ale mówiąc już o życiu dorosłym, o ileż pięknie jest zwrócić nawet prostą uwagę łagodnym tonem, a nie wydzierać się na kogoś. Proszę mi wybaczyć takie duszpasterskie zapędy, ale wierzę, że to po prostu obrazuje, jak bardzo jesteśmy spragnieni tej łagodności, tego pokoju, ale my musimy sami zadbać, żeby nikt nam tego pokoju tak bezmyślnie nie zabrał, żebyśmy się byle czym naprawdę nie zdenerwowali. Dlatego pierwszy krok w kierunku pokoju dokonuje się przez przezwyciężenie również skłonności do konfliktów i często, jeśli chodzi o relacje międzyludzkie, gotowość do współcierpienia. To jest osobny wątek, który też brzmi dosyć trudno, bo kto by tu chciał cierpieć, kto by chciał współczuć, kto by chciał na całość iść w empatię. To ładnie brzmi na spotkaniach z psychologami, ale żeby to od razu w życie wprowadzać, to może niekoniecznie jesteśmy na to gotowi. W związku z tym weźmy sobie do serca również te słowa, które Franciszek w regule mówi. Radzę zaś moim braciom w Panu Jezusie Chrystusie, upominam ich i zachęcam, aby idąc przed świat nie wszczynali kłótni, ani się nie spierali słowami i nie sądzili innych, lecz niech będą cisi, spokojni i skromni, łagodni i pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi jak należy. Ten fragment można by analizować przez kolejne pół godziny. Ja tylko dorzucę, co Franciszek, czy podkreślę, już powiedział, a żebyśmy nie wszczynali kłótni, nie spierali się słowami, ale też i nie sądzili innych. To też jest przyczyna tego, która sprawia, że brakuje nam pokoju, że ten pokój nam ktoś zabiera, bo zaczynamy wchodzić w rolę sędziego, bardzo niewygodną. Natomiast mamy być cisi, spokojni, skromni, łagodni, pokorni, rozmawiając uczciwie ze wszystkimi, jak należy. Ze wszystkimi, czyli nie robiąc różnicy pod jakimkolwiek kryterium. Jak należy, to znaczy z maksymalnym szacunkiem. Czyli nie ma znaczenia, jakie masz koloru twarz, skąd pochodzisz, jakie masz wykształcenie i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy są, myślę, dosyć jasne w odczytaniu. Myślę, że nie jeden z was spotkał się z takim pozdrowieniem: pokój temu domowi, zwłaszcza jak ksiądz przychodzi na kolędę, albo niech Pan cię obdarzy pokojem. To, co już ksiądz Tadeusz powiedział na początku, pokój i dobro, to są te zawołania, to jest te przesłanie pokoju. Ale ja bym sobie życzył, żebyśmy nie tylko powtarzali jak papugi te wyrażenia, ale żebyśmy rzeczywiście byli nosicielami Bożego pokoju. Żeby to zaistniało, żeby to zafunkcjonowało, to musimy mieć ten pokój w naszym sercu i dopiero wtedy stajemy się posłańcami. I uwaga, nie chodzi o deklaracje słowne, bo my możemy wszystko powiedzieć, co chcemy. Chodzi o to, żebyśmy żyli tym pokojem, a to znaczy, że ta łagodność, o której wcześniej mówiłem, ona będzie z nas wypływać w sposób naturalny. I my tylko wejdziemy w jakieś środowisko, uśmiechniemy się, albo nic nie powiemy. Właśnie wtedy, kiedy wszyscy są naburzowani, chcą strasznie krzyczeć i coś powiedzieć i dojść do głosu i udowodnić swoją rację, my możemy, powiem tak brzydko, rozwalić system właśnie tym po prostu milczeniem, uśmiechem, łagodnością. Ona się w każdym z nas inaczej będzie wyrażała. Jeszcze jedna rzecz, która dotyczy jednak, myślę, w większym stopniu waszej rzeczywistości. Franciszek to mówi do nas, ale odnosi się to naprawdę do każdego człowieka, który żyje w relacjach rodzinnych. Franciszek przestrzega: gdybyśmy mieli jakieś posiadłości, potrzebna byłaby nam broń, aby ich strzec. Stąd wypływają spory i procesy, ponieważ bogactwo zwykło stwarzać wiele przeszkód w miłości Boga i bliźniego. Dlatego nie chcemy posiadać na tym świecie żadnego dobra doczesnego. I co więcej, w regule dla trzeciego zakonu, czyli dla franciszkanów świeckich, Franciszek dodaje, niech nie używają i nie noszą przy sobie broni. Na temat broni nie będę się rozwijał, bo to też kolejny wielki wątek, ale tu tylko podkreślę, kategoriami średniowiecza była potrzebna broń, żeby bronić swojego bogactwa. My dziś mamy inne narzędzia, ale robimy dokładnie to samo. Wystarczy, że ktoś źle rozdysponuje masę spadkową i spotykamy się w sądzie nie raz, wiele razy. I nagle rodzina, która żyła ze sobą dobrze, w zgodzie, pokłóci się, wejdzie w konflikt, straci pokój na wiele lat, często na pokolenia, z powodu jakiejkolwiek rzeczy materialnej. Czy to będzie dom, samochód, kawałek pola, cokolwiek. A czasem jest tylko kwestia, bo źle podzielono. Każdy coś dostał. Niektórzy nawet długi do zapłacenia. Ale Franciszek na to wskazuje, bogactwo zabiera nam pokój. Konflikty, spory, procesy odbierają nam pokój. O broni, tak jak powiedziałem, nie będę mówił. W każdym bądź razie, jako heroldowie pokoju, świadomi, że sami muszą nieustannie go budować, niech szukają dróg jedności, braterskiej zgody za pośrednictwem dialogu. No mądre słowa, tylko jak to wprowadzić w życie? Wierzę, że te parę myśli, chociaż tak wyrywkowo przekazane, zachęcą was do tego, żeby sobie spróbować odpowiedzieć na to pytanie, czy ja żyję błogosławionym pokojem? Czy ja potrafię pokój wokół siebie rozsiewać? Czy jestem budowniczym pokoju? Czy raczej jestem tym, który jeszcze ten pokój może komuś odebrać? Franciszek zachęca, żebyśmy byli uwrażliwieni na ten pokój wewnętrzny i zewnętrzny. I pozwolę sobie jeszcze jeden cytat przeczytać. Jak głosicie pokój ustami, tak, a nawet jeszcze bardziej, miejcie go w sercach waszych. Niech nikt z waszego powodu nie będzie pobudzony do gniewu albo zgorszony, lecz wszyscy przez waszą łagodność będą doprowadzeni do pokoju, życzliwości i zgody. Do tego bowiem zostaliśmy powołani, abyśmy troszczyli się o poranionych, umacniali załamanych, a błądzących przywoływali na właściwą drogę. Tematu pokoju Bożego, o zachowywanie Bożego pokoju w sercu przez Jezusa Chrystusa i dzisiaj w tym wydaniu franciszkańskim można o tym jeszcze wiele mówić. Ja tylko podpowiem, że korzystałem z dwóch takich książek w języku włoskim, bądź co bądź, ale niektóre są też dostępne po polsku. Modlitwa o pokój przypisywana świętemu Franciszkowi i tą modlitwą zakończymy spotkanie, ale również takie, okazuje się, że im mniejsze książeczki, tym cenniejsze myśli. Nasz współbrat Gian Maria Polidoro z Asyżu, z prowincji serafickiej, napisał taką właśnie małą książeczkę pod tytułem Pozdrowienie objawione świętemu Franciszkowi. I te kilka myśli, które wam przedstawiłem, pochodzą również z tej książeczki, dlatego że jest to jakby już taka kwintesencja, wybrane pewne myśli dotyczące Franciszka w kontekście pokoju. Ja bym z całego serca życzę wam Bożego pokoju, żebyście byli posłańcami pokoju, ale zanim wy idziecie stąd, zaczniecie go głosić i budować pokój na całym świecie, pierwszy etap, przypominam, u Franciszka najpierw trzeba się oczyścić, dostać do własnego serca. Budujemy tę wartość na podstawie łaski Bożej, a dopiero potem wychodzimy z tym do drugiego człowieka. Żeby nie pomylić tej kolejności, żebyśmy nie przeskakiwali etapów, bo może się okazać ten Boży pokój w naszym sercu bańką mydlaną. A ja bym chciał, żebyście byli takimi ludźmi, którzy bez broni, bez pistoletów, bez karabinów, byli autentycznymi głosicielami Bożego pokoju. Tego wam z serca życzę. Zakończymy modlitwą przypisywaną świętemu Franciszkowi. O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać. Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć. Nie tyle szukać miłości, co kochać. Albowiem dając, otrzymujemy. Wybaczając, zyskujemy przebaczenie. A umierając, rodzimy się do wiecznego życia. Amen.